Rozmowy po zachodzie.
Krew, pot i łzy, trail, open water i asfalt. Wszystkie te słowa można odnieść do jednego sportu. Triatlon to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin, która testuje granice ludzkiej wytrzymałości i o tym dzisiaj po zachodzie będziemy rozmawiać. Audycję realizuje Paweł Kretkowski, przy mikrofonie Eliza Heidenreich, a ze mną w studiu Marta Wieteska, zapalona triatlonistka i, jak sama się określa, entuzjastka życia.
Dobry wieczór Państwu.
Jakie cechy musi posiadać entuzjasta życia?
Musi być odważny, ale przede wszystkim ciekawy świata. I żeby chciał przekraczać te wszystkie granice, które gdzieś tam ma w głowie, więc musi mieć to odważne serce i wierzyć w siebie, żeby po prostu robić te piękne rzeczy.
Czy te cechy Marty, entuzjastki życia, są przydatne dla Marty, triatlonistki?
Oj, myślę, że zdecydowanie, bo Marta, entuzjastka, trochę urosła z tego, że się stałam triatlonistką. Mam wrażenie, że moje życie nabrało jeszcze większej ilości barw przez to, że zaczęłam ten sport, który składa się z trzech dyscyplin, więc moja osobowość zyskała bardzo dużo kolorów.
Trzech dyscyplin, czyli pływania, kolarstwa i biegania. Który element triatlonu jest twoim ulubionym?
Pewnie zdziwię siebie sprzed trzech lat, ale pływanie. Bo przebyłam bardzo ciekawą drogę. Myślę, że większość z nas się z tym utożsami, że bardzo bałam się pływać. Ale przez to, że znalazłam super trenerkę, która gdzieś tam przepchnęła te bariery i nauczyła mnie tej miłości do wody, to teraz pływanie jest totalnie moim konikiem i utrzymuje się tak od dłuższego czasu.
Czyli pływanie było ostatnim elementem?
Kiedyś ostatnim, teraz pierwszym. Piramida trochę się zmienia w czasie, bo czasami jest pierwsze kolarstwo, czasami pierwsze bieganie, potem na przykład przychodzi kontuzja i to bieganie gdzieś tam sobie spada, a od dłuższego czasu sukcesywnie to pływanie jest taką moją gwiazdeczką.
Jest to takie ukute pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko, a co było u ciebie pierwsze, buty trailowe czy rower szosowy?
Buty. Zaczęłam biegać szybciej, niż zaczęłam triatlon.
A jak się zaczęła twoja przygoda z triatlonem?
Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę zaczęłam sobie biegać 4-5 lat temu i w momencie, kiedy pojawiły się jakieś takie problemy z kontuzjami, stwierdziliśmy, że to czas najwyższy, żeby skupić się trochę na treningu motorycznym, pod bieganie właśnie. No i tam spotkałam mojego wtedy obecnego trenera, który powiedział, że zakłada team triatlonowy, jest triatlonistą i tak naprawdę zasiał, a tak naprawdę podlał to ziarenko, które miałam w głowie, bo to jest ciekawostka, że w podstawówce zrobiłam swój pierwszy triatlon i tam odpowiadałam w sztafecie za, uwaga, pływanie. Tego się nikt nie spodziewał, że kiedyś do tego wrócę. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, jak po kilku latach taka pasja za dzieciaka potrafi do nas gdzieś tam dotrzeć i nas zaskoczyć po prostu.
A jak wyglądała droga pomiędzy tym pierwszym triatlonem w szkole podstawowej do tego pierwszego triatlonu takiego dorosłego?
Nie lubiłam się ruszać totalnie, ja nie lubiłam biegać w szkole, ten WF był zawsze dla mnie taką katorgą, więc no totalne zaskoczenie, że znowu do tego wróciłam, ale jednak po przeprowadzce do Poznania wydaje mi się, że jak studiujemy, to trochę szukamy też swojego miejsca w tym nowym mieście. No i tak sukcesywnie po studiach po prostu gdzieś tam znaleźliśmy ekipę biegową, która rozpoczynała wtedy swoją przygodę niedaleko naszego miejsca zamieszkania. No i tak stwierdziliśmy, że w sumie może warto by było spróbować. I teraz myślę, że niczego nie żałujemy.
Czyli nie lubiłaś biegać, ale zaczęłaś biegać.
Dokładnie, i to jest najbardziej zaskakujące. I myślę, że jeżeli ktoś sobie mówi, że nie, nigdy czegoś nie spróbuje, to niech troszkę poczeka. Bo wydaje mi się, że po prostu potrzebujemy takiego odpowiedniego momentu, żeby to ziarenko trochę sobie urosło, nabrało pewności, żeby może nasze życie troszkę się zmieniło, nasze wartości, nasze możliwości. No i potem świat jest nasz. Wystarczy wyciągnąć rękę.
Zaczęłaś biegać, pojawiło się triatlonowe ziarenko sukcesywnie podlewane. No i co dalej?
No, trzeba było się gdzieś tam zapisać na pierwszy start, ale wcześniej trzeba było się nauczyć pływać. Więc tutaj pozdrawiam moją trenerkę Monię, która jest ze mną od samego początku tej przygody. Myślę, że łezka się tutaj kręci, jak sobie też o tym pomyślę. No i teraz zaczynam w sobotę już swój trzeci sezon triatlonowy. Totalnie nie wiem, kiedy to zleciało. Jestem mega szczęśliwa, mam totalną świeżość, mam wrażenie, do tego sezonu. Mam też nowe cele na ten rok, których, jak sobie pomyślę, te 3 lata temu w ogóle bym sobie nie zdała z tego sprawy, że takie rzeczy podejmę w tym roku. No więc jestem ciekawa, co przyniesie ten sezon w ogóle.
To cofnijmy się jeszcze o te 3 lata, bo jestem ciekawa, jak ci szło na początku, bo wydaje mi się, że takim powszechnym przekonaniem jest to, że jeśli coś na przykład nam na początku nie wychodzi, to nie warto w to iść dalej. Jak to wyglądało u ciebie?
Ja chyba wiedziałam, że ja chcę to robić. To było takie trochę metoda prób i błędów, że kupuję sobie szoskę za 2000, więc powiedzmy, że to jest jeszcze taki budżet bare minimum. No i jak mi się nie spodoba, no to najwyżej będę miała czym dojeżdżać do pracy. Jakby co, nigdy nie dojechałam rowerem do pracy, odkąd sobie kupiłam ten rower. Więc po prostu próbowałam, a myślę, że to, że jednak co tydzień mieliśmy spotkania z trenerem pod tę motorykę, to mnie to tak to motywowało, że te historie triatlonowe mnie jakoś tak zajarały, że to jest chyba to, czego chcę spróbować, mimo że nie mam w tym doświadczenia, nie umiem pływać i prawdopodobnie mam lęk przed wodą przez te 10 lat, które sobie gdzieś tam nabyłam. Nie mam roweru, biegać nie lubiłam, ale... No i mimo wszystko spróbowałam. I myślę, że ta sztuka próbowania to w ogóle jest bardzo fajna rzecz, bo tak naprawdę, no jak spróbujemy, no to za bardzo nie mamy nic do stracenia. A tak naprawdę możemy zyskać bardzo dużo rzeczy.
A te porażki albo potknięcia, one się na początku pojawiały?
Oczywiście, że tak. Ja byłam bardzo sfrustrowana na nauce pływania. Ja potrafiłam mieć łzy w oczach, wychodząc na basen. Dodawałam jakieś storki na Instagrama, że Boże, chciałabym, żeby to pływanie już było dla mnie komfortowe. No i to było 3 lata temu. Teraz już wiem, że to się stało, no ale to wszystko ciężką pracą. Jednak trzeba było przepychać te trudne momenty, to, że coś tam się nie udawało, no bo jednak technika pływania, no to jest proces, któremu trzeba zaufać i nic tutaj nie przychodzi samo. Po prostu trzeba wypracować pewne rzeczy, trzeba poświęcić na nie bardzo dużo czasu, aż w końcu dotrzemy do tego punktu, który jakoś nas satysfakcjonuje.
A co sobie mówiłaś, kiedy pojawiały się te trudne momenty?
Że jestem już zapisana na zawody. Zapisałam się na lekcję pływania jakoś od lipca. W grudniu zapisałam się już na zawody, które były w maju. Więc trochę nie było odwrotu. Bo w momencie, kiedy mamy start triatlonowy i z tych opowieści, które słyszałam, że tam trochę pralka w wodzie, że ludzie się pchają, no że jednak to jezioro, które jest trochę, no jednak straszne, bo jest tam ciemno, zimno, nic nie widać pod wodą, no to jednak trzeba sobie jakoś z tym poradzić i żeby łatwiej przepchnąć po prostu tę barierę i sobie nie zrobić krzywdy na tym starcie, po prostu spieszając się do tego sportu, no to trzeba było włożyć kawał pracy. No i też to, że już miałam trenerkę, która była moją ostoją i we mnie wierzyła i miałyśmy założony cel, że po prostu muszę nauczyć się pływać i musimy osiągnąć ten cel. Wcześniej lub później, ale w maju i tak musimy wystartować i się sprawdzić w tym.
To wydaje się takie bardzo nieoczywiste, że najpierw jest zapis na zawody, a potem nauka umiejętności koniecznych do startu.
Oczywiście. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób tak robi, bo gdzieś tam scrollując Instagrama bardzo często się to pojawia, że ludzie najpierw się zapisują na zawody, a potem dopiero uczą się pływać. Myślę, że to jest fajna motywacja, ale na pewno trzeba wziąć też taki zdrowy rozsądek do głowy, żebyśmy wiedzieli, że nic nam się nie stanie, że faktycznie będziemy przygotowani, będziemy wiedzieć, jak działać sobie na zawodach w wodzie, bo po prostu życie i bezpieczeństwo jest najważniejsze jednak i tym powinniśmy się kierować.
Basen, a jezioro to chyba też trochę przeskok.
Oj bardzo, mimo że to woda i to woda, to woda na jeziorze to jest kompletnie inny żywioł i trzeba naprawdę z pokorą do tego podchodzić, bo tam się może stać wszystko i to, co nauczymy się tylko na basenie, no nie zawsze się przyda. Bo to jest jednak otwarty zbiornik, nie mamy nawrotów na ścianie, nie możemy się zatrzymać, nie czujemy gruntu, więc to są troszkę inne rzeczy, które też trzeba sobie chociaż raz wypracować z kimś.
To jak w tym jeziorze miał się twój lęk przed wodą?
Miał się bardzo dobrze, bo był. Na szczęście tydzień przed tymi zawodami zrobiliśmy sobie pierwsze nasze open water, właśnie w tym jeziorze, w którym startowałam. No i wtedy no bardzo się bałam, ale wiedziałam, że mam obok siebie ekipę, która mnie wspiera i która jest doświadczona. Miałam też trenera na słupie pod ręką, który gdzieś tam mnie doglądywał. No więc jakby mając takie wsparcie gdzieś tam wokół, no ten lęk troszkę się wyciszył. No na zawodach i tak był, bo ja się bardzo popłakałam przed startem, jak stałam już na linii. Woda mi napłynęła do okularków pod moich łez. No i wiedziałam, że no i tak musimy wystartować, no trudno. Więc biegłam do tej wody, taka zlękniona, nie wiedząc czego się spodziewać. Śpiewałam sobie wtedy, była popularna Pedro Pedro, więc ja taką żabką turystyczną z głową nad wodą sobie płynęłam i śpiewałam to Pedro Pedro, żeby tylko dopłynąć do tego brzegu. No i przetrwałam. I potem stwierdziłam, że no skoro już takie rzeczy za mną, no to let's go, lecimy dalej.
A cały czas miałaś w głowie to Pedro Pedro, czy może była ta myśl, że jednak odwrócę się i ucieknę?
No nie było odwrotu. Jak już się jest w wodzie, to jedynie ratownik chyba może cię wyciągnąć, a wiedziałam, że mam sobie tyle zaparcia, żeby to skończyć. No i jednak ta żabka wtedy była dla mnie taka komfortowa i bezpieczna, że wiedziałam, że dopłynę sobie jakoś, może nie jakoś bardzo szybko, ale to zrobię. I mimo, że też uczyłam się kraula cały czas, to wszystkie zawody w pierwszym sezonie przypłynęłam żabką, bo bardzo się bałam jednak tego kraula. No więc tak sukcesywnie potem w kolejnym sezonie faktycznie udało mi się przepchnąć też tę barierę, żeby płynąć cały czas kraulem. To open water na treningach też się zrobiło dla mnie troszkę przyjemniejsze. No i teraz sądzę, że strach ma wielkie oczy, ale i tak trzeba mieć bardzo duży respekt przed wodą i sobie przed sezonem przypominać takie rzeczy.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że triatlon, tudzież tak zwany trójbój, kojarzy się z takim dużym wysiłkiem przede wszystkim fizycznym. I to przygotowanie ciała do zawodów jest bardzo ważne, a u ciebie zdaje się, że też ważne było to przygotowanie głowy.
Zdecydowanie. Ja też korzystałam ze wsparcia psychologicznego, psychologa sportu, bo nie mogłam sobie, w sensie musiałam sobie to ułożyć w głowie po prostu, że będzie ta woda, że nie będzie tego gruntu, że ja się po prostu tego boję, nie wiem z czym to się je, jak tam się pływa, jak tam się funkcjonuje, co tam się robi w ogóle. I no te parę spotkań też mi pomogło w tym wszystkim, ale myślę, że też właśnie psychicznie to, że moja trenerka pokazywała mi na basenie jakieś takie rzeczy, które potem w jeziorze się przydają, na przykład pływanie z zamkniętymi oczami na basenie. To było bardzo ciekawe doświadczenie i czasami teraz jak mi świeci słońce w oczy na basenie, to sobie to przypominam. Ale to też pomogło, bo no wtedy musimy się troszkę uspokoić. Tak psychicznie i też to ciało musi wejść w taki stan flow, żeby ta woda po prostu była naszym partnerem, a nie wrogiem. I jakoś tak przez to też psychicznie przejść. No bo w momencie, kiedy się zepniemy, no to nie popłyniemy jakoś super, nie? Więc.
A zależało ci na tym, żeby popłynąć super?
W pierwszym sezonie nie. Bo myślę, że w ogóle na pierwszych zawodach chciałam przetrwać. Udało się. Jestem tu z wami. Dobry wieczór jeszcze raz. A potem był taki cel, żeby pływać kraulem przez cały dystans. Więc zrobiłam 1/8, 1/4. Potem na tej 1/4 pod koniec sezonu coś tam sobie popłynęłam kraulem, ale troszkę żabką, bo tak się nie czułam. Ale potem w następnym sezonie znowu sobie powiedziałam, nie, no teraz płyniemy kraulem. Jakby już tyle to szlifujesz, że let's go. I potem dopiero jak już się opływałam tym kraulem na zawodach, przyszedł taki moment, że zrobiłyśmy z przyjaciółkami sztafetę. No i podjęłyśmy takiej rozkminki, że robimy trochę to, w czym jesteśmy w cudzysłowie słabsze, żeby się poczuć pewniej. No i oczywiście, jak się możecie spodziewać, wybrałam pływanie. I może mam pływaczkę w mojej sztafecie. I mam wrażenie, że wtedy te zawody i to, że ja byłam odpowiedzialna za pływanie i mogłam dać z siebie 110%, bo skończyłam z takim tętnem przy wyjściu z wody, że myślałam, że się przewrócę, ale było warto. I wtedy to mnie tak podbudowało, że kurde, możesz to zrobić, że umiesz płynąć kraulem, umiesz płynąć dobrze, no więc teraz pozostaje ci tylko doszlifowanie tej formy i ścinanie teraz tego czasu, nie? Więc teraz w sobotę na przykład powtórka z rozrywki, pierwszy start sezonu, trzeba trochę tutaj się przetrzeć. No i też mam taki troszkę stresik, no bo jednak od września, od moich ostatnich zawodów troszkę minęło. I to, że w zeszłym roku były te starty co miesiąc, a teraz taka długa zima, bardzo zimna. I musimy jakoś do tego wrócić, ale stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia, bo po prostu teraz w pływaniu czuję, że to jest po prostu coś, co sprawia mi przyjemność, więc chciałabym, żeby już na pierwszych zawodach jakoś fajnie popłynąć i zobaczyć, co wypracowałam tę zimę.
O tym szlifowaniu będziemy jeszcze do 22 rozmawiać, ale zanim. Pierwszy z wybranych przez ciebie utworów jest to utwór formacji Gen Z. Dlaczego akurat ten utwór?
Jestem rocznik 00 i jestem w 110% Gen Z. Jakby mam takie wartości, a nie inne. Jestem dżęziarą i dodatkowo Gen Z gdzieś tam wydało ten utwór w momencie właśnie startów triatlonowych i ten utwór jakoś tak podbudowuje mnie, ale też moje przyjaciółki. W ogóle też w sztafecie startujemy pod nazwą Dżęziary. Więc ten utwór, jak sobie go słyszę, to zawsze sobie przypominam te wszystkie miłe chwile na treningach, które nie zawsze są miłe. Przypominam sobie jakieś takie momenty cięższe wspólnych treningów, gdzie zawsze na głośniczku sobie puszczamy ten utwór. I mam wrażenie, że on jakoś mnie tak niesie, więc mam nadzieję, że Państwa też poniesie.
To praca nie dar. Oni mi piszą, że ja to mam fart. Przeżyłam tsunami, hejtu, tyle fart. Nie mogłam więcej już dać z siebie. Ja wiem najlepiej, na co mnie stać. Jak gwiazda na niebie, świecę, jestem jak drogowskaz. Kiedyś przebrana za Miley. Gram trasy i nic mnie nie martwi. Mam życie jak Barbie, chodź jak z bajki. Za plecami ludzi do walki. Myśli szaleją jak poczta mailowa. Wyrzucam content jak słowa ZUS. Nie patrzę wstecz, patrzę w dół. No bo na szczycie jestem już. Chodzę od rana. Teraz wybudzę się z rana. Dzwoni telefon, bo dumna jest mama. Czekam, aż znajdę swój balans. Jestem dżęziara i będę to miała.
A jak?
Mimo, że czasem było mi ciężko, te sytuacje zostaną gdzieś ze mną. Lubię te chwile, które z nimi tętną. Razem dżęziary trzymają to tempo.
Zachodzie.
A w studiu Radia Poznań w uśmiech ubrana Marta Wieteska i rozmawiamy o triatlonie. Ale Marta, oprócz tego, że jesteś triatlonistką, to jesteś także z wykształcenia socjolożką.
Zgadza się.
Więc nie mogę cię nie spytać o triatlonowe stereotypy, których trochę się naczytałam przeglądając internet, muszę przyznać.
Przełammy je.
Tak. I najczęstsze pojawiające się hasło obok triatlonu to kryzys wieku średniego, egocentryzm i sport tylko dla zamożnych. Co ty na to?
No może jest to kryzys wieku średniego.
Chyba jesteś trochę za młoda na kryzys wieku średniego.
Może tak, w końcu jestem dżęziarą. Ale podobno ten kryzys wieku młodego teraz przychodzi, więc może dlatego. Kurczę, czy to jest sport dla zamożnych? Siedzę tutaj i trenuję triatlon, więc chyba nie. Wydaje mi się, że można ten triatlon zrobić takim małym nakładem budżetowym i znam też takie osoby młode, które wkręcają się w ten sport, czasami nawet studiując jeszcze. Więc to jest trochę takie porównanie mocne, że trzeba być zamożnym, a z jednej strony jestem studentem, gdzie wiemy, że studenci raczej... No tutaj trochę ciężko z tym. Więc wydaje mi się, że przełammy to i powiedzmy, że no nie trzeba być zamożnym. I tak naprawdę można spróbować też w każdym wieku, bo mamy też takie serie dla dzieci. W ogóle bardzo dużo jest takich imprez towarzyszących triatlonowi, gdzie startują po prostu dzieci zawodników. I to jest bardzo motywujące i przepiękne, że już gdzieś tam zaszczepiamy ten sportowe ziarenko, gdzieś tam zasiewamy wśród tych małych dzieci. Także, no nie, powiedziałabym, że nie. I patrząc jeszcze na to, jacy ludzie są różnorodni. Myślę, że to jest dla każdego i nie trzeba wszystkich wrzucać do jednego worka.
Myślę, że to też jest ważne, co powiedziałaś, że triatlon trenują także dzieci, bo jednak obraz triatlonisty to jest taki bardzo umięśniony, wysportowany zazwyczaj pan.
Mężczyzna, tak, zgadza się. No nie powiedziałabym. Znaczy, wiadomo, są tacy, Ja bardzo zazdroszczę panowie, że macie taką formę, bo sama czasami ubolewam, że jestem kobietą i te rzeczy po prostu przychodzą nam trudniej, bo jednak te hormony i to, jakie mamy ciało, no trochę nam utrudnia ten performance, mam wrażenie, ale po prostu trzeba do tego dobrze podejść, też się nie porównywać i po prostu iść ze swoim, no bo każdy z nas jest inny i tak naprawdę, no niezależnie od tego, jacy jesteśmy, no możemy uprawiać sport i gdzieś tam osiągać swoje wymarzone wyniki, także let's go.
Komentarz też, który chciałabym zacytować dosłownie, to ludzie trenują triatlon, żeby udowodnić swoją wartość i zaimponować innym.
Triatlon to trochę sport indywidualny jednak, ale trochę grupowy, mam wrażenie, bo bez ludzi wokół to się nie udaje. Kurczę... Można to podłożyć do każdego sportu. Myślę, że to zależy od człowieka, bo jeżeli faktycznie mamy takie poczucie, że musimy być w centrum tego wszystkiego i wszyscy muszą o nas mówić, no to proszę bardzo. Ale myślę, że wokół triatlonu też się robi bardzo piękna społeczność wspierających się osób, trenujących rodzin, rodziców z dziećmi. No i no wszyscy to robią tam. I jakby to jest takie piękne. Tym wszystkim jednocześnie.
Z jednej strony sport indywidualny, ale z drugiej ty sama wymieniłaś bardzo dużo osób. Trener, trenerka, przyjaciółki.
Dokładnie, no jakby to wszystko gdzieś tam się roznosi. No mam wrażenie, że jeżeli mamy w sobie tę energię triatlonową, no to trochę też inni, jeżeli chcą gdzieś tam spędzać z nami czas, a my z nimi chcemy, to też trochę wymaga trochę większej gimnastyki. No bo jednak są treningi, jest praca. Więc jeżeli chcemy się spotkać, to na przykład u mnie nie możemy się spotkać we wtorki, ani w piątki, bo wtedy mam dwa treningi przed pracą i po pracy. Ale no staram się jakby tyle, ile mogę, też dawać tego czasu innym. I jakby siedząc samemu gdzieś tam w jaskini i trenując, no to by się nie udało, bo psychicznie chyba już bym dawno wysiadła.
A były jakieś takie stereotypy, które ty słyszałaś wcześniej i miałaś je z tyłu głowy, jak zaczynałaś trenować?
Mam wrażenie, że na szczęście nie, bo o triatlonie tak świadomie usłyszałam właśnie od mojego trenera w tamtym czasie, no który jakby był w tym środowisku i opowiadał o tym, więc na szczęście nie dotarły do mnie wtedy takie różne stereotypy, o których dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli ktoś nie miał takiego wprowadzenia, no to myślę, że może się trochę bać tego świata, że faktycznie trzeba mieć rower za 30 tysięcy, który będzie droższy od naszego samochodu. Trzeba trenować, nie wiem, 10 godzin tygodniowo, trzeba wydawać bardzo dużo pieniędzy na odżywki i stroje i mieć najszybsze buty z karbonem. No nie, no nie trzeba.
Tak, to jest hasło, które też widziałam. Likraj karbon, tak, takie hasło było. A jak ludzie reagują, kiedy ty mówisz, że jestem Marta i trenuję triatlon?
Myślę, że są trochę w takim szoku i mają takie, o wow, jak ty to robisz? Ja zawsze wtedy się trochę speszam, bo mam takie, no po prostu jestem taką dżęziarą, co sobie wstaje rano o 4:30, idzie na basen, potem idzie do pracy. I jedząc ze mną śniadanie, no już wiesz, że ja pewnie jestem po treningu. I pozdrawiam wszystkich ludzi z pracy, którzy się mnie zawsze rano pytają, jak idę z plecakiem, czy już jestem po treningu. Przeważnie już jestem, czasami idę dopiero po pracy. Także myślę, że też w momencie, kiedy ludzie reagują w jakikolwiek sposób, to mamy przestrzeń do rozmowy wtedy, bo mogę kogoś zainspirować, żeby to zrobił. On może zainspirować inną osobę, bo na przykład słyszał o takiej Marcie, która to robi i łączy tyle elementów życia po prostu w jedną dobę. Więc myślę, że w ogóle to jest fajne, jeżeli ktoś ciągnie ten temat dalej, bo mam wrażenie, że to nawet to całe doświadczenie nie musi się przekładać na triatlon, tylko po prostu na próbowanie nowych rzeczy. I też ruch, który, no nie oszukujmy się, jest bardzo ważny teraz, kiedy siedzimy tyle godzin przy biurku, na kanapie. A jednak ten sport daje tyle endorfin, że po prostu warto znaleźć swój.
Co najbardziej ludzi ciekawi? O co najczęściej cię pytają przy tym śniadaniu?
No na przykład, kiedy ja mam czas trenować? I sobie myślę wtedy, nie wiem, no na przykład wstałam dzisiaj rano. 4:30 albo o 5:00 i po prostu no zrobiłam ten trening, no. Więc to jest taka trochę sztuka właśnie łączenia rzeczy i wtedy próbuję trochę wytłumaczyć, jak to się dzieje i to, że jeżeli ktoś nie ma na coś czasu, no to w sumie trochę pozornie na przykład nie ma na to czasu, bo przez godzinę na przykład skroluje TikToka. A przez tę godzinę może skrolować TikToka na przykład na trenerze w domu, na rowerze robiąc trening. I to jest przyjemne z pożytecznym, bo możesz robić wiele rzeczy trakcie. Więc to jest takie ułożenie życia i wtedy jakby opowiadam o tym, że no to po prostu ma swoją strukturę, którą ja sobie zbudowałam te 3 lata temu i w niej trwam. No i po prostu dla mnie to już jest takie normalne, że wiem, że we wtorek muszę rano wstać, albo że w środę po pracy muszę wyjść pobiegać, albo że w sobotę mam długi trening. Więc to jest dla mnie już takie normalne, ale wiem, że ludzi może to ciekawić jak najbardziej.
Myślę, że dla niektórych to może być nawet czarna magia i to się całkiem, w całkiem zabawny sposób łączy z tym, że określasz się jako triatlonowa wiedźma.
Dokładnie. No może coś tam sobie poczaruję przy okazji, ułożę jakieś kamienie, zapalę kadzidełko. W sumie dzisiaj państwo nie widzą, ale trochę wyglądam też jak taka wiedźma. Więc może coś tam czaruję dobą, ale no realnie patrząc, moja doba ma tyle samo godzin co państwa.
A ile jest w tobie z tej triatlonowej wiedźmy, kiedy nie trenujesz w takim codziennym życiu?
Myślę, że i tak całkiem sporo, bo mimo, że na przykład nie robiłam jeszcze treningu danego dnia, albo już jestem po i tak naprawdę w sumie może mam wolny dzień, no to wszystko i tak trochę jest podporządkowane temu, bo na przykład muszę zadbać o dobre jedzenie, muszę się odpowiednio nawodnić, muszę odpocząć, zadbać o sen, jakieś suplementy. Więc w sumie ta triatlonowa wiedźma to jest cały czas gdzieś tam jedna z moich osobowości. Mam ich wiele, niestety lub niestety. No i ona sobie gdzieś tam żyje, no bo cały czas trzeba ją podlewać bardzo regularnie i po prostu dbać o ten całokształt. I na przykład jeżeli, nie wiem, jutro zarwę nockę, żeby obejrzeć serial, bo nie myślę o tym, że muszę wstać rano i coś zrobić, no to rano sobie nie podziękuję zdecydowanie.
I tą swoją częścią osobowości dzielisz się też z innymi.
Dokładnie. I bardzo mnie to jara, bo prowadzę Instagrama, gdy dzielę się tym swoim triatlonowym życiem. Jakoś to tak naturalnie wyszło właśnie od tej przygody biegowej, że zaczęłam tam kręcić jakieś pierwsze rolki. No wiadomo, Instagram te 4-5 lat temu, no był jeszcze trochę taki, że jednak było sporo tych influencerów, ale też nie był popularny taki mikrokontent, mikroinfluencerzy, mikrotwórcy, którzy teraz w dobie, kiedy influencerzy są już trochę passé, no zyskują na wartości, bo mając mniejszą społeczność, ale przekazując jakieś prawdziwe wartości, no możemy docierać do większej liczby osób, no i realnie ich inspirować po prostu.
Triathlon to też chyba taki dosyć wyspecjalizowany temat.
W sumie tak, ale przez to, że są trzy dyscypliny, to możemy trzy grupy zrzeszać. W sumie to może nawet i cztery i też jeszcze coś tam pomiędzy. No więc możemy dotrzeć naprawdę do szerokiego grona, które się interesuje gdzieś tam poszczególnymi dyscyplinami. No i też w sumie publikując trochę takie lifestyle'owe rzeczy, no bo jednak tak jak powiedziałaś, ta triatlonowa wiedźma jest cały czas gdzieś tam we mnie, częścią tej mojej osobowości. Więc to się gdzieś tam cały czas przenika w tej mojej codzienności, więc nawet w tych lifestyle'owych publikacjach, które gdzieś tam robię, no nadal ten sport jest u mnie widoczny.
A czujesz, że masz taką społeczność dookoła siebie?
Myślę, że chyba tak. Mimo, że mam niecałe 2500 obserwujących, co jest crazy w ogóle, bo kiedyś bym sobie nie pomyślała, że tyle osób może chcieć mnie oglądać, co w ogóle jest bardzo dziwne, jak sobie o tym pomyślę. Ale to, ile osób właśnie do mnie pisze o jakieś porady, albo odpowiada, że kurde Marta, inspirujesz mnie do tego, albo ej, dzięki tobie zaczęłam biegać, albo ej, jakie buty do biegania polecasz, albo jaki rower, czy musi być taki, żeby kosztował tyle, co auto? Mówię, no nie musi, no można to zrobić po kosztach. Więc też staram się tę swoją drogę tak wykorzystywać właśnie w ten pozytywny sposób, żeby nie mówić, że jeżeli chcesz zostać triatlonistą, to musisz być prosem, musisz wydawać bardzo dużo pieniędzy, musisz poświęcić wszystko. No a tak naprawdę nawet takim małym nakładem i czasu, i pieniędzy, no możemy to zrobić, więc jeżeli masz w sobie tę smykałkę, no to po prostu zrób to. A jeżeli masz też osobę, do której możesz napisać i się zapytać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, no to skorzystaj po prostu z tej opcji, nie?
Jest jakaś taka wiadomość, która szczególnie zapadła ci w pamięć?
Kurczę, sporo ich było, ale wszystkie są dla mnie równie ważne. Bo każda z tych historii jakby jest specyficzna na swój sposób i nie umiem sobie teraz przypomnieć takiej jednej, ale na pewno też miło mi się gdzieś tam patrzy na ludzi, z którymi na przykład nie mam już kontaktu, a widzę, że złapali jakąś smykałkę do sportu, tak jak ja. I to mam takie, że ej, w sumie co się nie spodziewałam, że zaczniesz robić takie rzeczy i to jest mega fajne i rób to, co robisz. I ja też staram się pisać do różnych osób i mówić ich, że na przykład inspirują mnie w czymś, nawet nie w takich sportowych rzeczach. Ostatnio zaczęłam się interesować jakimś takim, nie wiem, modowy smykałek. No przez to, że wyglądam dzisiaj tak, jak wyglądam, no to skądś to musiało wyniknąć. I po prostu te treści, które gdzieś tam się pojawiają, mam takie, ej, skoro inni to robią, to napiszę im, że kurde, ale fajnie, skąd bierzecie inspirację, skąd to wszystko czerpiecie? No i to potem oddaje. Świat jakby lubi równowagę i to potem też oddaje to dobro.
Jeśli chcieliby się Państwo zainspirować, Gahanowa na Instagramie.
Dokładnie, Gahanowa, zapraszam.
Tam można znaleźć treści, które Marta tworzy. I teraz będzie dobry moment, bo kolejny utwór, który wybrałaś, jest to Miu Izalia.
Dokładnie. Nadal pozostajemy trochę w Gen Z vibe'ie. I muszę powiedzieć, że rap, hip-hop to też jest gdzieś tam moja część, bo jednak w mocnych treningach fajnie sobie posłuchać jakichś takich energetycznych polskich utworów, często wulgarnych. Ale dzisiaj...
Na potrzeby radia.
Na potrzeby radia nie jest to wulgarne, jest to kolejna moja osobowość i utwór, który mnie bardzo po prostu bujał w zeszłym sezonie. To jest taki letniaczek, idealnie na dzisiejszą i nadchodzącą pogodę, także polecam na treningi.
Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet, Boże.
Wiem, jak działają słowa i wiem, co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co chcesz. Gdy mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie. To, co chcę.
A ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi.
A ja będę to tłumaczyć, że on pewnie się pogubi.
A ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi.
A ja znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi.
Ona jest beauty, powtarza mi ciągle, że mnie lubi. Pyta, czemu nie widzimy się częściej. I kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi. Pyta, czemu nie zrobimy nic więcej. A nie wiem sam. Rozumiem sam siebie, mała. To nie tak, że ja nie chcę po prostu na ostatnim piętrze mocniej wieje wiatr. A ja nie chcę już przeziębień, mała. To jest tak, nie zdręczę. Całe szczęście, dużo rzeczy znika z deszczem. Ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię. Nawet jeśli tęsknię i nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś.
To, co chcesz. Gdy mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie. Ty umiesz mi powiedzieć to, co chcesz.
Na stole, ale nie wziąłbym cię za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet. I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym czynią smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać z nimi, nie wiem, czy to wynik jest emocji, czy może ich brak. Co roku mi życzyliby, nie zmienił się, a zmienił mnie świat.
Rozmowy po zachodzie.
Dopóki się nie znudzisz. Marta, czy ty myślisz, że możesz się znudzić triatlonem?
Mam nadzieję, że nie. Na szczęście jest tyle dystansów i tyle możliwości, że liczę, że tak się nie stanie i się nigdy sobą nie znudzimy.
A co sprawiło, że to akurat triatlon stał się ważną częścią twojego życia, że akurat ta dyscyplina?
Szczerze nie mam pojęcia, ale też mam wrażenie, że nic się nie dzieje przypadkiem, bo poznałam dzięki triatlonowi tylu wspaniałych ludzi, że po prostu jestem za to tak wdzięczna. Także mogę powiedzieć, że może trochę z przypadku ten triatlon i to, że te paręnaście lat temu jednak w tej sztafecie brałam udział jako dzieciak, a teraz to do mnie wróciło i po prostu miało spełnić jakieś swoje zadanie. Także chyba spełniło.
Jednym też z zadań, można chyba powiedzieć, pobocznych jest fakt, że stałaś się bohaterką nagrodzonego krótkometrażowego filmu Sztuka oswajania. O czym jest ten film?
Sztuka oswajania, jak sam tytuł wskazuje, jest o oswajaniu lęków, o oswajaniu takiej nowej rzeczywistości. No jestem jego bohaterką i serdecznie za to dziękuję Mateuszowi, który już chyba wylądował w Hiszpanii. Także dobry wieczór, Mati. Mam nadzieję, że masz tam równie ciepło jak tutaj u nas w studiu. I no jest to piękny film, krótkometrażowy, bo trwa nieco ponad 5 minut, także można go sobie obejrzeć w każdej chwili. Bardzo do tego zachęcam, bo jest oczywiście na YouTubie Sztuka oswajania. No i mam nadzieję, że ten film trochę tak będzie inspirował, bo nie tylko do tych triatlonowych rzeczy, ale do tego, żeby po prostu przekraczać te pewne granice, przesuwać te swoje bariery i jakby gdzieś tam z tymi problemami, którymi się mierzymy, żeby je jakoś pokonać. I jeżeli trochę nas ciekawi, co jest po tej drugiej stronie, to żeby spróbować.
Mnie w tym filmie szczególnie zatrzymało takie zdanie, kiedy mówisz, że sport daje ci bezpieczną przestrzeń. I tak sobie wizualizuję tę bezpieczną przestrzeń, triatlon, i zastanawiam się, jak można znaleźć poczucie bezpieczeństwa w czymś, co regularnie wyprowadza cię ze strefy komfortu.
I regularnie wprowadza mnie w piątą strefę tętna. No kurczę, to jest jednak piękno tego sportu i tych wszystkich endorfin i tych hormonów, które gdzieś tam w nas budują i tych ludzi wokół tej atmosfery, adrenaliny. I nawet jeżeli nie jesteśmy na zawodach, tylko idziemy na trening, to jesteśmy zazwyczaj tylko ja i trening. Na basenie totalnie się wyciszam, nawet jeżeli mam jakieś mocne zadanie do zrobienia. Nie używam słuchawek na basenie, nie mam też tam telefonu. Ja chronicznie skroluję telefon niestety. I pływanie jest takim sportem, gdzie tego nie robię. Więc to jest też takie dosyć zdrowe. I też jestem wtedy w wodzie, więc się czuję po prostu w takim stanie flow z tym wszystkim. Na bieganiu też nie słucham muzyki. Wiem, że większość osób to robi, ja tego nie robię, jednak lubię się wsłuchać gdzieś tam w siebie i często gdzieś tam się pojawiają te myśli takie natrętne w tej głowie, ale wtedy na przykład przychodzi zadanie w czwartej strefie tętna i masz takie, dobra, już nic mnie nie obchodzi, tylko to, żeby przetrwać po prostu ten odcinek.
Też rozmawiałyśmy wcześniej o tym lęku przed wodą, który udało ci się pokonać. A zastanawiam się, jak odróżnić ten moment w sporcie, kiedy jednak nie warto może walczyć z tym strachem, a jednak go uszanować?
Kurczę, to jest bardzo ciekawe, filozoficzne pytanie. Nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Myślę, że zawsze warto gdzieś tam spróbować, bo często te nasze bariery właśnie są w głowie. Bo tak jak powiedziałaś, jednak ja psychicznie na przykład bardzo mocno przepychałam to pływanie i wiedziałam, że mogę to zrobić. Też z jednej strony nie ma się co porównywać do innych, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś to robi i na przykład jest amatorem, tak jak my, no to jest jakaś przestrzeń na to, żeby po prostu to pokonać. No jeżeli faktycznie wiemy, że coś zagraża naszemu życiu, no to warto się zastanowić i gdzieś tam warto cofnąć się ten jeden kroczek i się zastanowić, co mogę zrobić, żeby było troszkę lepiej i nie brnąć w ten strach, bo jednak to bezpieczeństwo, no pamiętajmy, że bezpieczeństwo przede wszystkim.
To może z innej strony. Czy jest jakaś taka granica, której kategorycznie nie chciałabyś przekroczyć nawet w imię samorozwoju, czy jesteś za tym, że wszystkie granice są po to, żeby je przesuwać?
O, bardzo ciekawe. No patrząc na to, że w przyszłości chciałabym zrobić pełnego Ironmana, a potem jakąś hardą, no to nie wiem, czy istnieje odpowiedź na to pytanie. Ale naprawdę trochę dużo rzeczy w tym sporcie robiłam, co innym osobom wydaje się takie bardzo dziwne, jak na przykład wymiotowanie na mecie. Co dla sportowców? No często widzimy te kadry z olimpiady czy z zawodów, gdzie po prostu ludzie mdleją na mecie, bo po prostu są już tak odcięci z tego wysiłku, że po prostu no organizm już mówi nie. No i czy to jest zdrowe? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale to też pokazuje, że na przykład ja dobiegając do mety i faktycznie czując już to, że oj, ten odruch wymiotny się gdzieś tam pojawia, to z drugiej strony wiem, że dałam z siebie to, co mogłam już. Że to jest po prostu to, co mój organizm może zrobić w tym danym momencie i nie boję się tego, że zwrócę może śniadanie na mecie, ale jak coś tam osiągnęłam, więc to jest bardzo specyficzne pytanie i bardzo specyficzny sport. I w ogóle myślę, że sport jest takim tematem, gdzie dużo się mówi o tych granicach i tych barierach. No ja jako amatorka nie znam odpowiedzi. Ja tutaj ufam trenerce, temu, co ona gdzieś tam widzi w tych wszystkich wykresach, statystykach, co gdzieś tam obserwuje. No i jeżeli tak wychodzi, że mam podjąć takie, a nie inne, na przykład tempo, no to zróbmy to po prostu.
To jest ten aspekt trochę, który został wspomniany na początku, ta krew, pot i łzy.
Dokładnie.
Ale słuchasz swojego ciała przy tym wszystkim.
Tak, bo na przykład w treningach bardzo ważne jest dla mnie słuchanie ciała i na przykład moment, kiedy czuję się taka nie w pełni zdrowa, trochę przeziębiona. I z jednej strony wiem, że na przykład przed startem może być takie poczucie właśnie takiej choroby i ja mam wrażenie, że to jest u mnie akurat ze stresu. Ale jeżeli to jest w takim cyklu treningowym, że na przykład też wiem, że oj, trochę mnie przewiało na tym bieganiu i dzisiaj mam kolejny mocny trening, no to zdrowy rozsądek mówi, żeby po prostu sobie odpuścić ten trening, bo czasami ten jeden odpuszczony trening może nas uratować przed tym, że na przykład kolejny tydzień będziemy totalnie wyjęci z życia. Ja już tak robiłam, nauczyłam się na swoich błędach, także to jest może ta granica zdrowego rozsądku, o której mówiliśmy, której nie chciałabym przekraczać, że jednak jeżeli odróżniam te symptomy psychofizyczne od tych realnych chorób, które gdzieś tam nadchodzą, no to staram się jednak słuchać i czasami odpuścić. Więc to też nie jest tak, że ja się katuję w każdy możliwy sposób, jak jest burza, jak jest śnieg, a ja się źle czuję. Nie, po prostu wtedy wolę zostać sobie w domu albo jakoś to zrekompensować po prostu jakimś lżejszym treningiem, a może jakąś jogą, stretchingiem, więc na wszystko jest sposób.
Czyli pomimo tego rygoru treningowego, o którym wspomniałaś, wtorek, piątek, wyjęty absolutnie z życia takiego towarzyskiego, jednak jesteś w stanie sobie powiedzieć, że okej, dzisiaj czuję się gorzej, może lepiej odpuścić trening.
Tak, zdecydowanie. Często też po takich wyjazdach gdzieś tam w delegację, na początku myślałam, że mimo, że wstanę przed tą piątą na pociąg do Warszawy, potem wrócę z tej Warszawy o 18, to jeszcze wcisnę ten trening. I faktycznie parę razy tak zrobiłam. A teraz widzę, że no po całym dniu w podróży to nie jest dobry pomysł, żeby sobie jeszcze dokładać obciążenia treningowego. No i mimo, że wtedy te cyferki się nie zgadzają, no bo zawsze odchodzi jakaś godzina, półtorej tego treningu w tygodniu, no to jednak ta regeneracja organizmu no jest bardzo ważna.
A łatwo ci odróżnić na tym etapie taki zmęczenie, o którym też wspomniałyśmy, od tego, że no nie, no już absolutnie dzisiaj mi się nie chce, kto to widział, wstawać o 4:30, poduszka mnie woła.
No tak, ja jednak czuję, jak się coś dzieje i faktycznie wiem, że wtedy mogę sobie odpuścić. Wiadomo, że mam trochę takie myśli, kurde, mogłam zrobić ten trening. Może jednak nie pójdę spać, tylko go odrobię, ale potem na następny dzień mam takie: Marta, dziękuję ci bardzo, że się posłuchałaś i byłaś tym dzielna. A nie chcę mi iść, no pojawia się jednak, ale staram się jakby iść na ten trening mimo wszystko. Jak nie chce mi się wstać rano i rano się po prostu budzę z takimi zaklejonymi oczami i wiem, że ta poduszka już mówi, no zostań tutaj, dopiero spałaś 6 godzin, no weź jeszcze sobie dośpi. To najczęściej już na śpiocha sprawdzam sobie obłożenie torów na basenie na wieczór, śpiąc, ale już będąc gdzieś tam świadoma swoich myśli i sprawdzam, że jest wolne. I mam takie, no dobra, to pójdę na tą 20. Jeszcze sprawdzę trening, bo jeżeli mam krótkie odcinki, to pójdę, jeżeli długie, to nie. Dobra, mam krótkie, no to sobie jeszcze pośpimy na przykład. Ale potem jeszcze trzeba zrobić siłownię, więc to trochę boli. Ale no, nie chcę mi się zdarza. Trzeba jakby to uszanować, czasami sobie dać. No ale jednak, jak ciało mówi, że mi się nie chce, no to i tak najczęściej wychodzimy na trening. Albo szukamy sobie kompana treningowego. To jest w ogóle super, żeby znaleźć sobie drugą osobę, z którą możemy trenować. I to jest miłe i wtedy się chce. Nawet jak się nie chce, to się chce.
To tak kolejny aspekt tego, że to niby sport indywidualny, dokładnie, ale jednak trochę zespołowy. I kolejny aspekt tego, że jednak przy triatlonie tak samo ważne jest trenowanie umysłu, co trenowanie ciała.
Dokładnie. I jednak też ta codzienność takiego no, amatora jednak, tego, że no, treningi to nie wszystko, chociaż może się tak wydawać. I jednak te treningi są bardzo ważne. No ale ważne jest to, żeby wyjść sobie ze znajomymi na kawkę, na miasto, żeby iść sobie na spacer, żeby gdzieś sobie pojechać. Wiadomo, że na tym wyjeździe pewnie będzie trzeba zrobić trening, ale już nie w domu, tylko na przykład za granicą. I to jest już miłe, bo można sobie eksplorować i poznawać jakieś nowe miejsca. No ale ja się staram jednak trzymać trochę tej równowagi, że jak już czuję, że już za bardzo się zajeżdżam, jestem zmęczona, bo tu praca, tu trening, tu coś, to w końcu na przykład nadchodzi ten weekend i sobie myślę, dobrze, to pójdziemy sobie na spacer. Może do perfumerii, może sobie coś zjemy, może wypijemy matcha i potem życie jest piękne. A jeszcze sobie kupię kwiatki, to już w ogóle mi się wszystko chce.
A jak twoje otoczenie reaguje, kiedy na przykład wyjeżdżasz na wakacje i mówisz, ja wstaję czwarta, muszę iść zrobić trening, albo właśnie nie mogę się z wami spotkać w piątek wieczór, bo mam trening?
No tutaj różnie to bywa, bo czasami sobie z tego śmieszkujemy, że jedziemy gdzieś, a ja Boże, muszę wstać o piątej i jeszcze szukać basenu. Wtedy naprawdę dziękuję mojemu chłopakowi, który mnie w tym wspiera i często wozi mnie na te różne baseny, które gdzieś tam sobie znajduję i po prostu to akceptuję. No ale no, taka już jestem, no nie zmienimy tego. Jakby jeżeli jestem w sezonie przygotowawczym, no to te treningi mimo wszystko chciałabym realizować. No i jeżeli jadę sobie za granicę, no to bieganie i pływanie, no mogę zrobić, chyba że warunki na to nie pozwalają, bo na przykład nie ma basenu, ale wtedy szukamy innej lokalizacji, żeby ten basen był. Albo jedziemy sobie dalej autobusem, więc wszystko się da. Ale jeżeli robię trening, rano z nim wszyscy wstaną, no to jest po prostu moja wola taka, że sobie nie pośpię po prostu, jak wszyscy zrobię ten trening i będę szczęśliwa, bo kolejny trening do strawy, do Training Peaksa odhaczony. Ja będę miała luźną głowę, sezon będzie zaliczony i wszyscy będą zadowoleni.
Inni mają jeszcze zaklejone oczy, a ty już jesteś rozbudzona.
Dokładnie. Inni dopiero wchodzą gdzieś tam pod ekspres, żeby sobie naleźć kawki, a ja już jestem po żelu z kofeiną i treningu. Także taka moja codzienność.
Jakie miejsce dziś zajmuje triatlon obok wszystkich innych rzeczy, które są dla ciebie ważne?
To jest też mocne pytanie. Myślę, że staram się, żeby wszystko było gdzieś tak na równi. Wiem, że to jest trudne. I czasami może się wydaje, że ten triatlon jednak trochę się tak podnosi ponad wszystko, bo jednak treningi codzienne no, zabierają znaczną część życia. No nie ukrywajmy, bo jeżeli robimy od 7 do 11 godzin treningowych w tygodniu, a pracujemy codziennie po 8 godzin, jeszcze musimy spać, jeszcze musimy sobie coś zjeść, gdzieś tam dojechać do pracy, do domu, no to zostaje trochę mało czasu na takie społeczne rzeczy. Także to jest już trochę trudne. Zaczyna się robić.
A te społeczne rzeczy też są ważne?
No dokładnie.
Więc odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu ten triatlon w tej hierarchii ważności?
No powiedzmy, że na równi. Czasami to, wiadomo, skacze troszkę, ale chciałabym, żeby było na równi, żeby po prostu był czas na wszystko. I też jakby trochę mówiąc o tym, że moja doba ma więcej godzin niż twoja, a tak nie jest, to ja po prostu pewne rzeczy spycham gdzieś tam dalej. Bo na przykład, nie wiem, nie posprzątam dzisiaj w domu, ale zrobię 2 godziny roweru. Albo nie ugotuję obiadu, a zrobię w tym czasie rower. Dlatego mam catering ogólnie. Także no po prostu jakieś inne, mało ważne rzeczy sobie gdzieś tam spycham, które można gdzieś tam zepchnąć w miarę możliwości do kąta. Ale to takie, te esencje po prostu z życia, no staram się, żeby to wszystko było gdzieś tak na równi.
Czyli czarujesz.
No staram się czarować, no proszę.
A gdybyś miała zachęcić kogoś do spróbowania triatlonu jednym argumentem, kogoś bez umiejętności magicznych, jakiego argumentu byś użyła?
Że to będzie najlepsza przygoda jego życia. Wystarczy. Abrakadabra. Ułożę specjalnie kamienie. I zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, żeby sobie przed tym porozmawiać wcześniej. Ale naprawdę to jest taki experience. I można poznać tak wspaniałych ludzi, że naprawdę warto. Można sobie wypożyczyć rower. Jeżeli się umie pływać, to nawet żabkom damy radę. A biegać chyba każdy umie. I nie musimy mieć butów z karbonem za 1000 zł. Więc wszystko się da.
To na takie podsumowanie, bo zegar powoli biegnie przed siebie. Jest taki bardzo znany cytat Einsteina. Na pewno go kiedyś słyszałaś o tym, że życie jest jak jazda na rowerze. A jestem ciekawa, według ciebie, który element triatlonu najbardziej przypomina życie? Bieganie, pływanie czy rower?
Myślę, że chyba jednak bieganie, bo wtedy ten postój jest trochę taki naturalny, bo trochę schodzimy z tempa, czasami coś nas zaskoczy, więc to tętno gdzieś tam podskakuje, czasami możemy złapać bombę, bo za mało zjedliśmy i się zastanawiamy, dlaczego to zrobiliśmy. Więc moim zdaniem jednak jak bieganie, może nie jak rower, kocham rower, ale wydaje mi się, że przez to, że biegać każdy umie i chodzić, to jednak jak bieganie.
czyli życie jest jak bieganie. Takie zdanie wypowiedział nie Einstein, a Marta Wieteska, która była dzisiaj moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Triatlonowe poczynania Marty można śledzić na Instagramie pod nickiem Gachanowa.
Zgadza się, zapraszam.
Serdecznie zapraszamy. A jeśli ktoś poczuł się zainspirowany z tego miejsca, zapraszamy serdecznie na piknik rowerowy Radia Poznań w piątek w godzinach między 13 a 19 na polanie nad jeziorem Rusałka. To już jest koniec dzisiejszych rozmów po zachodzie. O Państwa uszy zza konsolety dalej troszczyć będzie się Paweł Kretkowski, a ja, Eliza Heidenreich, życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia i do zobaczenia na piątkowym pikniku.
I do zobaczenia na Instagramie.
Rozmowy po zachodzie.